Witam Państwa serdecznie, nazywam się Maria Korcz, a to jest podcast o biznesie. Będziemy dziś rozmawiać o tym, jak tworzyć społeczności, a nie tylko media społecznościowe. Rocket Jobs to platforma do szukania i oferowania pracy, która spośród innych wyróżnia się sposobem, w jaki prowadzi kanały w social mediach. Robi to bardzo bezpośrednio, a treści adresuje do młodych ludzi. Motorem napędowym jej działania są społeczności. I jest dziś ze mną gość, który właśnie za nie odpowiada. Artur Lamali jest Community Specialist w Rocket Jobs. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy może od uporządkowania wiedzy o tym, kim są ludzie z social mediów. Wszyscy mamy Facebooka, LinkedIna czy Instagrama, więc możemy łatwo popaść w pułapkę myślenia, że social mediami może się zajmować każdy. Ale nie jest tak chyba do końca, więc jaki twoim zdaniem powinien być dobry zespół mediów społecznościowych i kto powinien się w nim znaleźć?
Wiesz co, myślę, że tak naprawdę to jest kwestia tego, najpierw jacy ci ludzie powinni być, bo tak jak powiedziałaś, jakby nie każdy może, tak myślę, się tym zajmować, to bardziej chodzi o to, że jakby te wspólne zainteresowania muszą się trochę przenikać, nie? Czyli ktoś musi jakby, jeżeli chce pracować przy mediach społecznościowych, to nie jest tego kwestia tylko tego, żeby ta osoba chociażby wiedziała, jak zrobić post na Instagramie, czy zrobić post w jakimkolwiek środku przekazu, tylko że raczej jest to kwestia tego, że ta osoba też musi mocno siedzieć w tych mediach społecznościowych, czyli przykładowo, jeżeli chcesz robić TikToka, no to jeżeli nie będziesz oglądać tego TikToka i nie będziesz częścią tej społeczności TikToka, no to nie będziesz rozumiała żartów chociażby, nie będziesz wiedziała, jak swoją markę umiejscowić w tym medium. Natomiast, więc jakby ten wątek tego, że ta osoba na pewno musi bardzo mocno być w tej kulturze internetu, jest tutaj podstawowe. W sensie, jeżeli nie wiesz, jak działa internet, no to ciężko go też robić. Ale to też jest kwestia tego, że musisz trochę słuchać tego, jak ta społeczność reaguje na, nie wiem, na sytuację polityczną w kraju, w sytuację globalną, co ją porusza, w jaki sposób ten internet się komunikuje. Więc jakby to słuchanie to jest trochę właśnie kwestia tego, że musisz zarówno być dobrą osobą, dobrym uczestnikiem tego internetu, ale też dobrze słuchać tego, jak on reaguje. A jeżeli chodzi z kolei o to, jak taki zespół powinien wyglądać, to myślę, że to są właśnie takie osoby, tylko że jakby ich zadaniami wówczas jest właśnie chociażby osoba, która tworzy te treści, czyli pisze. Chociażby community specialist, czy też jakby tak naprawdę każda osoba typu social media specialist, bo tak naprawdę to jest bardzo, bardzo specyficzne dla danego przedsiębiorstwa chociażby, czy ta osoba jakby ma nazwę taką stanowiska, czy nie. Chodzi generalnie o to, że musi być osoba, która pisze, musi być osoba, która to publikuje, musi być osoba, która dorobi do tego grafikę, no i ewentualnie później puści na to płatną promocję, czyli ktoś od performance marketingu. Czyli takie, myślę, że takie podstawowy zespół pracujący przy social mediach to powinny być osoby, które łączą te cztery kierunki, plus fajnie, jeżeli byłaby osoba, która wyznacza kierunek tego, dokąd ten zespół ma iść.
Taki zespół będzie obsługiwał każdy kanał w każdym z mediów, czy dobrze jest, by specjaliści mieli swoje ścieżki. Ktoś inny odpowiadał za LinkedIn, ktoś inny za Facebooka, bo przecież te media nieco się różnią.
Tak, to prawda. Różnią się pod kątem tego, że jest zupełnie inna specyfika tych społeczności. Mm-hmm. Ta społeczność zupełnie inaczej reaguje, jeżeli się jej wrzuci właśnie chociażby ofertę pracy z rocketjobs.pl, no to inne będą reakcje jakby społeczności na LinkedInie, inne reakcje będą na chociażby grupie, nie wiem, praca inżynieria, nie? Mm-hmm. Tak jak mamy grupy w Rocket Jobs, więc myślę, że to jakby w zależności od tego trochę, ile tej pracy jest, to warto ten zespół poszerzać, natomiast my w rocketjobs.pl mamy tak, że faktycznie jakby każda osoba jest trochę od jednego kanału, czyli przykładowo mamy osobę, która zajmuje się tylko LinkedInem oraz grupami, ale też mamy osobę, która zajmuje się tylko Facebookiem, rocketjobs.pl na przykład. Mamy osobę, która zajmuje się tylko Instagramem i TikTokiem, więc raczej myślę, że to jest kwestia tego, ile rzeczywiście jest pracy i tego, że jak po prostu w organizacji ktoś chce coś wrzucić na Facebooka chociażby, to żeby wiedział, do kogo się udać, tak myślę, nie? Więc warto, myślę, mieć jakby taką swoją, w sensie być ciekawym tego, być ciekawym różnych kanałów, natomiast wyspecjalizować się w jednym, bo jeżeli będziemy wszystko robić po trochu, no to będzie to słabe po prostu.
Czy nie powiem źle, jeśli pokuszę się o takie stwierdzenie, że są takie kanały, które wymagają większych nakładów pracy czy czasu? Myślę na przykład o TikToku, bo powiedziałeś o tym, że trzeba dużo na nim spędzić czasu, żeby dobrze go zrozumieć i później dobrze wpisywać się w trendy. Prowadzenie strony na Facebooku wymaga tego czasu trochę mniej, ale tam na przykład konieczna jest większa dokładność. TikTok ma więcej przestrzeni na chaotyczność.
Ja myślę, że to jest trochę kwestia tego, jaki komunikat chcemy tam ładować, bo jeżeli mamy właśnie, jeżeli podchodzimy do tego, że w każdym z tych mediów, jakby tych kanałów musimy sprzedawać, to nie będzie działać, nie? W sensie, jeżeli liczymy tylko na konwersję od razu z każdego kanału najlepiej po tyle samo, to nie będzie działać. Jeżeli się nastawimy na to, że ten TikTok chociażby, no to jakby, no nie podepniemy tam od razu ogłoszeń z ofertami pracy chociażby i jakby od razu nie będziemy mogli tam mówić, że o, tu patrzcie, macie oferty pracy, tylko raczej się nastawić na to, że musimy stworzyć pewną opowieść o tym, więc jakby, że właśnie, jakby, że mamy pewną opowieść tego, że my jesteśmy na TikToku, mówimy o tym, jak to jest chociażby, jak wygląda, nie wiem, dzień w pracy osoby zajmującej się chociażby mediami społecznościowymi, chociażby pracującymi w, chociażby takiej osoby pracującej w rocketjobs.pl. Więc myślę, że to jakby pod kątem zaangażowania takiego czasu to mocno zależy, bo to też nie jest tak, że jakby w godzinę osoba, która zajmuje się Facebookiem, no to zrobi tyle samo pod kątem konwersji chociażby, co osoba pracująca przy TikToku chociażby. Natomiast trzeba, myślę, że to trzeba trochę gdzieś właśnie wypośrodkować, nie? I jakby znaleźć tak jakby ile potrzebuje czasu na to, żeby dojść do danej określonej liczby konwersji, czy po prostu reakcji chociażby, jeżeli to ma być jakiś miernik.
Powiedziałeś o tym budowaniu opowieści i tak sobie pomyślałam, że to coś, o czym bardzo często się już teraz mówi, czyli storytelling w sprzedaży. I właściwie znów ja pozwolę sobie pokusić się o jakieś stwierdzenie, a ty powiedz, czy ono ma zastosowanie w social mediach, czy może się mylę. Czy nie jest tak, że bez storytellingu nie ma social sellingu?
Wiesz co, myślę, że to jest kwestia nawet nie przy samym już faktycznie sprzedawaniu, tylko że to jest coś, co powinno zostać obmyślone na początku marki, nie? Że jakby budujemy pewną opowieść o tym, że przykładowo przy rocketjobs.pl mamy tak, że jest, no to jest jakiś, powiedzmy, jakieś centrum sterowania.
Coś kosmicznego.
Coś kosmicznego, nie? Że jakby jest jakaś taka misja, jest tam ta misja, że mamy to poczucie, że okej, no to ten nasz kandydat dostał misję, on wchodzi do tej rakiety, zaczyna swoją podróż i tak dalej. I na podstawie tego, że jakby na początku jesteś w stanie dobrze napisać to, co chcesz, jakby napisać tą opowieść, nie? Że jakby czekają go, tego kandydata czekają różne przygody, że tam znajdzie taką ofertę pracy, czyli czy wyląduje na przykład na planecie marketingu, czy wyląduje na planecie, nie wiem, sprzedaży, no to wówczas jakby jeżeli marka ma już dobrą opowieść, no to będzie na pewno to łatwiejsze po prostu potem na co dzień w tworzeniu komunikatów, bo to też jest tak, że jakby mamy te komunikaty, no i one jakby muszą być spójne, muszą jakby dotyczyć tego samego, nie? Że jakby jeżeli przykładowo jesteśmy portalem pracy, no to nie zaczniemy pisać, nie wiem, o czymś zupełnie innym, bo jakby dostaliśmy takie partnerstwo, nie? Jeżeli jakby chodzi z kolei tutaj o partnerstwa, no to też musi być trochę, no, bardzo spójne z tym, co robimy, czyli jakby, jeżeli byśmy na przykład dostali, nie wiem, ofertę partnerstwa, nie wiem, zakładów chemicznych, załóżmy, no to byśmy jedynie pomyśleli, okej, czy w ramach kategorii inżynieria jesteśmy w stanie zrekrutować też chemików chociażby i na ile jakby będzie to spójne z tą naszą planetą właśnie inżynierii chemicznej w tym przypadku. Więc myślę, że jakby podstawą do dobrej sprzedaży właśnie No jest dobrze napisana historia, ale myślę, że to powinno się dziać raczej wcześniej, zdecydowanie okay. wcześniej niż później. Już nie przy samym takim wykonawstwie codziennym, tylko właśnie na poziomie strategicznym.
Idąc dalej ścieżką mitów o social mediach, chciałabym poruszyć inny z nich. Mhm. Zdarza się, że mówimy, że nie potrzeba dużego budżetu, żeby dobrze robić media społecznościowe. Prawda czy fał?
Odważne stwierdzenie. Będzie to bardzo mało odkrywcza odpowiedź, ale to zależy. Ponieważ tak naprawdę zależy od tego, na ile my jesteśmy w stanie wycenić swój czas i swoje zaangażowanie. I jak postawimy sobie na wadze nasz czas i zaangażowanie w budowanie treści organicznych, no to jeżeli postawimy i obliczymy sobie, że na przykład, godzina mojej pracy kosztuje, nie wiem, tam w sensie, żeby rzucić wszystko, to kosztuje tam, załóżmy, 75 zł, nie? No i wtedy co? I wtedy pytanie, jaki wynik jesteś w stanie wykręcić tymi organicznymi działaniami versus to, ile jesteś w stanie po prostu kilkoma krokami trochę zrobić, klikając reklamy, czy to na Facebook Ads, czy na Google Ads. Więc jakby można to też oczywiście łączyć. Jakby to też nie jest tak, że rzucamy wszystko i jakby to jest taka zero-jedynkowa sytuacja. Myślę, że jeżeli mamy fajną opowieść i mamy dobry produkt, który którego ludzie potrzebują, nie? W sensie, bo to jest też tego kwestia, że jakby jeżeli będziemy sprzedawać na przykład, nie wiem, sprężarki, no to raczej bardziej by trzeba dolecieć, w sensie możemy trafić oczywiście do specjalistów od sprężarek, ale jakby jeżeli chcemy jakby pośledzić trochę ich decyzje zakupowe czy coś takiego, no to jakby tak pod kątem konwersji, to raczej jakby ja bym się skłaniał w stosunku do tego, że jakby ta grupa jest mała stosunkowo, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany kiedyś kupnem sprężarki, no to szybciej do takiej osoby raczej dotrzemy tak jakby na chwilę, żeby ta osoba kupiła tą sprężarkę przez działania płatne. Natomiast jakby w dłuższej perspektywie na pewno, nie wiem, warto zbudować wówczas społeczność użytkowników sprężarek, czy społeczność użytkowników rowerów, czy chociażby społeczność osób poszukujących pracy w danej kategorii, ponieważ na dłuższą metę, no ta osoba jakby z nami zostanie i jakby jest, jakby jeżeli ona się dzisiaj zapisze i będzie w tej grupie dalej przez kolejny rok, no to raczej jakby będzie łatwiej, jakby przez to, że będzie dostawała też regularnie te komunikaty o tym, że jakby może w sensie, że hej, jakby jest właśnie promocja na sprężarki na przykład, czy właśnie szukamy danej osoby do zespołu marketingu danej firmy, no to jeżeli ta osoba będzie dostawać regularnie takie komunikaty i będą darmowe, no bo grupy na Facebooku, bo tutaj o tym głównie mówimy, jakby jeżeli będzie ten komunikat dostawać, no to nam się to opłaci po prostu.
Zanim jeszcze o społecznościach, to pytam o wątek budżetu, bo powiedziałeś o budżecie w kontekście wynagrodzenia za czas pracy, ale co z budżetem produkcyjnym? Mówię o produkcji na przykład zdjęć, wideo. Czy to faktycznie jest tak, że wystarczy nam smartfon i możemy promować największe marki z fotela?
Myślę, że trochę to też zależy, kto
tego
smartfona...
Bo to mit, prawda? Tak sobie często myślimy o tym.
No, to jest...
A marki chcą sprawiać takie wrażenie, że faktycznie osoba, która stoi za tym...
Tak, ale w sytuacji, kiedy... To zależy, kto używa tego smartfona, bo jeżeli marka używa tego smartfona jako marka i robi nim zdjęcia, to... Często może się tak okazać, że to nie będzie do końca autentyczne. Jeżeli damy z kolei to użytkownikowi do zrobienia, żeby on użył tego smartfona i pokazał swoje doświadczenie z produktem, no to wówczas jest to bardziej autentyczne i ludzie po prostu uwierzą w to, że ten człowiek faktycznie użył tego smartfona i sam sobie zrobił zdjęcie tych butów chociażby, czy zrobił zdjęcie, jak, nie wiem, aplikuje na rocketjobs.pl, nie? Ale natomiast ja przez długi czas tak myślałem sobie, że jesteśmy w stanie jakby sięgać gór materiałami takimi właśnie, no tak partyzancko trochę robionymi, mm-hmm. no bo to tutaj też jakby jest kwestia tego, że jakby jeżeli mamy te materiały tylko w takiej formie właśnie, że raczej, no dobra, no to zrobimy dzisiaj trochę zdjęć tym naszym produktom, to tam, hej, grafiku nasz, tam...
Ty już się tym zajmij.
Tak, ty się tym zajmij, w sensie jakby mamy po prostu białą półkę jakąś i tak dalej, ułóżmy to tam nasz produkt i jakby to potem się pokoloruje. No, nie do końca, bo jeżeli sprzedajemy to jakby wówczas produkt no taki bardziej luksusowy czy coś takiego, no to ludzie po prostu zauważą, że to jakby jest średniej jakości, nie? Bo jakby nawet jeżeli mamy super produkt, ale w bardzo słabej jakości pokazany, no to jakby ludzie będą to widzieć, że to nie jest jakby do końca, że coś tu się po prostu nie zgadza. I jakby trochę ta zgodność formy i treści musi być też zachowana. I wiemy to już od czasów starożytnych.
Zasada dekorum. Dobrze, no to kiedy mówimy o autentyczności i zasadzie dekorum, to ja trochę ją złamię, bo chciałabym porozmawiać o memach. Socjologowie i lingwiści już jakiś czas temu uznali memy za ważne i pełnoprawne formy komunikacji. Czy można powiedzieć, że stają się też pełnoprawnym narzędziem dla biznesu?
Myślę, że pełnoprawnym może nie, natomiast rzeczywiście jakby dalej memy są bardzo, tak jak mieliśmy boom na memy w pewnym momencie w internecie, no to on dalej trochę trwa, nie? I jakby takie kanały typu Wykop, typu Quake na przykład, typu jakieś, no, inna ta strona, ta druga, no to jakby one dalej funkcjonują i ludzie dalej sobie wysyłają te memy po prostu. Czy to są właśnie jakieś konwersacje właśnie w pracy, czy jakieś właśnie takie grupki, gdzie osoby sobie wysyłają te memy, bo dalej ten humor śmieszy, w sensie dalej ta forma...
No i chyba szybko nie przystanie.
No właśnie, bo to właśnie zmienia się trochę też podejście, no bo w takiej sytuacji, jak jakby mamy ten sam obrazek od tych 15 lat, no to on cały czas potrafi być użyty w zupełnie innym kontekście. Dopisane do niego mogą być zupełnie inne treści, ponieważ jakby często to są bardzo ludzkie sytuacje, a te ludzkie sytuacje jakby możemy je odnaleźć w większości jakby sytuacji takich pracowych chociażby, czy
życiowych
nie? Że jakby to nie jest tak, że okej, no to na tym memie na przykład mamy statek, który jest jednocześnie samolotem, no i że jakby to możemy wykorzystywać tylko w branży inżynierskiej na przykład, nie? Raczej jakby jest to kwestia tego, jak szeroko jesteśmy w stanie spojrzeć z tym, jak postrzegamy ten humor. Natomiast czy jakby może być to takie pełnoprawne narzędzie biznesowe? Zależy, bo jakby społeczność kocha memy i będzie je kochać raczej z tego, co obserwujemy. Natomiast pytanie, na ile my chcemy też się kojarzyć z memami. Ponieważ często właśnie marki, które decydują się na te memy, no mogą być odbierane jako takie dosyć infantylne, no że raczej jak ktoś sprzedaje na przykład biżuterię, no to raczej, i jakby to nie jest biżuteria taka alternatywna, no to raczej tych memów nie będzie robić z...
To nie przystaje po prostu.
Tak, w sensie, no jakby to nie jest jakby ta forma. Natomiast jeżeli ktoś właśnie ma taką komunikację trochę w internecie, że no jest w stanie napisać, hej, serwus, przynosimy wam oferty pracy chociażby, opowiedzieć o swoim wieczorze jako admin tej strony na Facebooku, no to wówczas myślę, że to jakby zyskuje, nie? Bo wówczas mamy tą zgodność znowu tej formy i przekazu, bo jakby wiemy, że na danej stronie na Facebooku możemy się spodziewać tych memów, ponieważ jest to jakoś zaszyte na przykład w DNA marki, nie? Że jakby, nie, jakby mamy styl bardziej buntowniczy, czy jakby nie chcemy się kojarzyć tylko z tym takim bardzo poważnym światem, ale chcemy też wnosić trochę humoru, nie? Bo to wtedy jest trochę tak, że w takim pokoju socjalnym potem pokazujemy sobie tego mema na przerwie. innym pracownikom, chociażby, czy wysyłamy sobie na jakimś narzędziu grupowym te memy i jakby ten humor to jest coś, co łączy i jakby tak samo może łączyć markę właśnie z odbiorcami.
No i na pewno coraz więcej firm to zauważa. Coraz więcej firm chce też to wykorzystać po to właśnie, by przyciągać i zatrzymywać ludzi, no bo chyba trzeba przyznać, że memy pozwalają stworzyć taką społeczność, która zaczyna porozumiewać się wspólnym kodem. Ma wspólne symbole, które na przykład dla innych są niezrozumiałe. To bardzo ją umacnia, no ale tak jak wspomniałeś, jest też pułapką. Mhm.
Ja myślę, że to jest nawet troszeczkę można od innej strony podejść, że to właśnie ten wspólny humor, te wspólne jakby troski życia codziennego, to bardziej, że to łączy i w sytuacji, kiedy ktoś jakby napisze o tej trosce jakiejś, no to jakby i raczej jest to coś, co jakby ma więcej osób, to że to raczej te problemy łączą i później jakby ich wyśmiewania. Więc myślę, że to jest bardziej, bardziej tego kwestia, że jakby zaobserwujemy coś, co denerwuje jakąś grupę społeczną i potem jakby robimy do tego mema i on śmieszy tych ludzi, którzy z tego po prostu jakoś... No im do śmiechu na przykład nie jest codziennie w takiej sytuacji. Natomiast jest to coś takiego, co no, wzmacnia taką społeczność po prostu ludzi, którzy no, myślą, czują podobnie.
No dobrze, w takim razie jeśli nie memy, to czego innego możemy użyć, jakich innych narzędzi, by stworzyć zaangażowaną społeczność?
No możemy użyć chociażby wspomnianego przez przypadek wykopu. Możemy użyć też chociażby w przypadku programistów Discorda. Możemy użyć w końcu grup na Facebooku, czyli czegoś,
mówimy o społeczności wśród klientów, nie, tak?
Mówimy o społeczności wśród, no zależy kto jest twoim klientem, bo jeżeli twoim klientem na przykład są osoby, które chociażby... nie wiem, no szukają pracy, no to będziesz myśleć o tym, gdzie te osoby spędzają czas. Jeżeli twoim klientem są osoby, które projektują, no to też będziesz zastanawiać się, gdzie te osoby spędzają czas. Jeżeli twoim klientem są osoby, które nie wiem, kupują biżuterię, no to wtedy może być, albo chociażby kupują te sprężarki, no to wtedy też się musisz trochę zastanowić, gdzie oni po prostu spędzają czas i wykorzystać to, jakby wykorzystać możliwości tego kanału. Przykładowo osoby kupujące sprężarki pewnie mają jakąś grupę typu inżynieria na Facebooku, ponieważ jakby jest to miejsce, gdzie można się wymienić tymi doświadczeniami, czy pomóc komuś, czy poszukać jakiejś odpowiedzi. Dalej bym szedł, że to są czasami, jakby warto o tym pomyśleć, że to są też miejsca typu forum Elektroda, czyli jakby miejsce, gdzie miejsce, gdzie dalej polska branża elektryczna dalej czerpie swoją wiedzę stamtąd, ponieważ jest to bardzo wartościowe źródło, no i taka trochę legenda tego rynku, więc tak naprawdę...
Trzeba bardzo dobrze znać chyba środowisko. Ja nawet nie znam tego, ta nazwa, którą forum Elektroda, to jest rzecz, na którą bym nigdy nie wpadła, czyli trzeba bardzo dobrze znać swoich odbiorców.
Tak, trzeba jakby naprawdę jakby zacząć trochę myśleć jak ten odbiorca i zastanowić się, czego mi brakuje, lub po prostu łatwiej zapytać ich dosłownie, gdzie jakby znajdźmy te 5 osób, które mogą być naszymi klientami i zapytajmy ich, jak spędzają czas. Czy na przykład, nie wiem, czy wykorzystują, jak są na przykład w warsztacie, załóżmy, no to czego im tam brakuje? Czyli i wtedy pomyślimy sobie, okej, no to zróbmy w takim razie jakby to, czego im brakuje z naszym logo chociażby, nie? Żeby gdzieś ta marka się już przewijała. Ale to też jest właśnie kwestia tego, że jakby jeżeli mamy wspólne takie doświadczenia, czy jakby podobny sposób pozyskiwania wiedzy, na przykład w przypadku inżynierii, no to wówczas jakby znajdźmy te grupy po takich słowach kluczowych, typu wpiszmy na Facebooku, nie wiem, inżynier na przykład, marketing, wpiszmy, nie wiem, biżuteria i zobaczmy strony, które jakby pokazują się osobom, które wpisują właśnie te słowa.
No ale to nie do końca będziemy w stanie odtworzyć, bo przecież algorytm działa tak, że będzie wyświetlał wyniki dopasowane do nas na podstawie naszych wcześniejszych wyszukiwań. Niełatwo go oszukać.
To prawda, natomiast w dużej mierze jakby mimo wszystko, jeżeli ktoś wpisze chociażby biżuteria, no to w wyszukiwarkę Facebooka, no to jeżeli sobie posortuje to po grupach czy po postach, no to zobaczy jakby wszystkie te rzeczy, gdzie raczej jakby było większe zaangażowanie niż mniejsze, nie? Więc raczej jesteśmy w stanie dotrzeć do tego. No chyba, że też jakby po prostu można zrobić no właśnie badania trochę na ten temat, jak takie osoby spędzają czas i co robią w tym wolnym czasie. Natomiast myślę, że jakby to też nie ma co tak bardzo naciskać na ten algorytm, że jakby no, za każdym razem dostaniemy jakieś takie indywidualne wyniki, bo raczej jakby, no, tych społeczności, tych postów, no to też nie jest tak, że jakby jest tego bardzo, bardzo dużo. Raczej pewnie można dostać wyniki, które były mogą być w jakiś sposób atrakcyjne dla ciebie, ale raczej jeżeli są atrakcyjne dla ciebie, to raczej dla tej drugiej osoby, na której ci zależy, też będzie. Więc ja bym chyba aż tak nie generalizował algorytmem tak w ogóle.
Czyli znajdziemy miejsce, gdzie są nasi klienci, no i co dalej?
No i dalej musimy przemyśleć to, jakby jakie kroki oni powinni odbyć, żeby no, dokonali tej naszej decyzji zakupowej, w sensie po prostu jakiejś decyzji. W naszym przypadku jest to ostatecznie wysłanie aplikacji, w sensie wysłanie swojego CV.
No i w tym pomocne może być nam stworzenie społeczności. Czyli ponownie. Jak już ich znajdziemy, tak, to jak spoić ich jako społeczność? Jak ich zaangażować jako społeczność?
Najłatwiej znaleźć, jakby to chyba nasza natura ludzka bardziej podpowiada mi, że znajdźmy wspólny problem i skupmy się wokół rozwiązywania tego. Żeby jakby trochę, jakby tam, gdzie mamy problem jakiś, jakby miejscem, gdzie można na coś narzekać chociażby, no to żeby jakby wypełnić ten problem naszym rozwiązaniem. Czyli przykładowo, jeżeli denerwujecie to, że ktoś na przykład nie wkłada naczyń do zmywarki w pracy, no to okej, no to znajdźmy osoby, które chcą pracować zdalnie i dajmy im oferty pracy zdalnej. Jeżeli przykładowo mamy rowery i sprzedajemy rowery, no to stwórzmy najlepszą społeczność jakby mówiącą chociażby o jakichś elementach do rowerów. Zróbmy z tego jakąś taką unikalną wartość. Jakby, no właśnie, porozmawiajmy trochę, w sensie porozmawiajmy w tej społeczności, zapytajmy ich o to, co ich boli właśnie przy rowerach, w sensie, czy jakby jest jakiś taki problem ich, który zawsze mieli. No i spróbujmy jakby trochę jakby tam, gdzie się uda, wstawić, pokazać nasz produkt, że hej, nasz produkt rozwiązuje ten problem, który nas tutaj ściągnął. I właśnie po to my tutaj jesteśmy, nie? Żeby znaleźć ten problem jakiś, który każdy ma w jakiejś kategorii, no i spróbować na niego odpowiedzieć nie tylko naszym produktem, ale naszą marką i takim doświadczeniem tej marki, że to nie jest tylko tak, że no to jakby szukam roweru i jakby tam znalazłem pięć różnych producentów i teraz muszę po prostu wybrać ten, który ma najlepszy stosunek ceny do jakości, ale jakby jeżeli ktoś już kupi ten rower, no to zadbajmy o to, żeby potem, jeżeli coś się będzie z nim działo, to żeby on chociażby miał społeczność, na której będzie mógł zapytać, hej, a spotkaliście się z tym kiedyś, że wam, nie wiem, łańcuch jakby spadł od razu po zakupie tego roweru czy coś takiego, bo to jakby to też jest cenne, że jakby dajemy przestrzeń, żeby ktoś po prostu zapytał, a nie od razu jakoś tam narzekał bardzo, że spadł mi łańcuch, co to za produkcja, bo w takim miejscu marka może bardzo mocno zaistnieć wówczas, bo ta marka może zareagować, okej, jakby to nie powinno tak być, zgłoś się do nas, jakby wyśle mieć nowy rower chociażby, nie? Czy coś takiego. Więc jakby jest dużo przestrzeni w tym, żeby budować tą społeczność. No i jakby tą swoją markę wstawiać w miejscu, w którym rozwiązujemy problemy.
A gdzie w social mediach jest miejsce, żeby budować te społeczności? No bo one się różnią i do głowy przychodzi mi przede wszystkim Facebook, gdzie możemy tworzyć grupy zamknięte, czyli mamy jakąś kontrolę nad tymi treściami. Otwarte strony, fanpage'e będą dobrym rozwiązaniem?
No właśnie, to zależy. Ponieważ jakby w sytuacji, jeżeli chcemy skupić swoich odbiorców bardziej na tym, żeby oni trochę właśnie porozmawiali na temat swoich wrażeń, z doświadczeń z tą marką i tak dalej, oni raczej nie będą robić tego na jakby trzecim poście tego dnia na Facebooku, bo tego jest po prostu za dużo, w sensie mówię tutaj o stronie na Facebooku. I czy raczej tak jakby właśnie, jeżeli nasza komunikacja na Facebooku jest bardziej taka sprzedażowa, że hej, właśnie jakby wstawiliśmy nowe produkty do naszego sklepu chociażby, no to jakby pod takim postem sprzedażowym raczej nikt nie będzie się wypowiadał na taki temat, bo też jakby, no myślę, że odbiorcy mają, w sensie, że klienci mają coś takiego, że no jakoś czują, że w sytuacji takiej, komentując post publiczny, no to, że to dotrze do w sumie wszystkich ich znajomych. No i jakby to tak, że ludzie, myślę, tak mamy taki fajny, czy może nie fajny nawyk, że peszymy się takimi rzeczami, że za bardzo ściągamy swoją uwagę.
No bo to jest trochę jak zabranie głosu publicznie. Tak, dokładnie. Sporą widownią.
Dokładnie, dokładnie. A właśnie na grupach, na Facebooku chociażby bardzo często pojawia się taka chęć pomocy, chęć dyskusji i tego, że nawet jeżeli, w sensie wrzucimy tam informację o tym, że jakby doszły nowe produkty do naszego sklepu, no ale no to zapytajmy w takim razie tych naszych odbiorców, który z produktów powinien jakby mieć obniżoną cenę chociażby. I jest sporo takich marek, które, znaczy może inaczej, jest coraz więcej takich marek, które bardzo mocno myślą o tej społeczności, ponieważ to jest bardzo dobra inwestycja. W sytuacji, kiedy coś złego się wydarzy, to jeżeli mamy dobrze zbudowaną społeczność, która nas po prostu kocha, no to ona nas obroni. W sensie, jeżeli będziemy mieli jakiś kryzys właśnie, czy jakby będzie się coś złego działo po prostu w mediach społecznościowych, bo po prostu nam coś nie wyjdzie, w sensie, no będzie sytuacja taka, że coś po prostu nie wyszło, no to jakby często te osoby mogą po prostu stanąć w naszej obronie. Więc jakby pod takim kątem jest to na pewno bardzo jakby ciekawy kierunek rozwoju takiej społeczności. Natomiast jakby w sytuacji, jeżeli tylko jakby to jest trochę jakby zarówno super szansa, jak i zagrożenie, ponieważ w sytuacji... kiedy z kolei właśnie zrobimy coś takiego, że nawet społeczność nas nie będzie bronić, czyli że jakby nasza społeczność będzie nas atakować, to będziemy mieli bardzo zaangażowane osoby, które będą mówić o tym, że hej, zaufaliśmy wam, poświęciliśmy wam tak dużo czasu, w sensie jakby jesteśmy w tej społeczności i wy robicie teraz taki numer przykładowo.
Okay.
Więc to jest jakby zarówno szansa, jak i zagrożenie, natomiast i to właśnie raczej na grupach na Facebooku. Natomiast no właśnie, to nie są tylko grupy na Facebooku, jest to też wykop chociażby, jak myślimy o tym...
Czy tam są klienci, czy na wykopie są nasi klienci?
Właśnie pytanie, kto jest twoim klientem, bo jeżeli twoim klientem na przykład jest programista, który ma zaaplikować na ofertę pracy, no to jest duża szansa, że go tam znajdziesz.
Czyli branża IT.
Na pewno branża IT.
Kto jeszcze, komu jeszcze polecałbyś zaangażowanie się w tworzenie społeczności na wykopie?
Myślę, no tutaj tak naprawdę by trzeba trochę sprawdzić, czy faktycznie ta nasza społeczność jest tam obecna, lub czy bolą ją podobne problemy, no bo jak już jakby powiedzieliśmy, no te wspólne problemy trochę spajają ludzi i tak. Chęć narzekania na nie po prostu. I trochę właśnie tym też jest wykop. Natomiast jakby w sytuacji takiej, jeżeli marka się zastanawia, czy wejść na wykop, no to bardzo szybko można tam urosnąć i jakby szczególnie jeżeli mamy chociażby, nie wiem, jakby jesteśmy jakąś firmą badawczą na przykład, która odkrywa no jakieś niesamowite leki na przykład, czy coś takiego, no to jakby pod kątem tego, że to jest ciekawe po prostu, no to jakby taka marka będzie mogła się łatwo dzielić właśnie tymi treściami, takimi właśnie, takimi ciekawostkami, nie? Natomiast jakby w sytuacji, kiedy jakby, no to też właśnie trzeba trochę podejść z takim rozsądkiem, że no raczej firma z branży biżuterii, no jakby by trzeba sprawdzić, czy jakby to jest na pewno dobry pomysł, żeby tam wchodzić, chyba że zależy od tego właśnie, jak na to spojrzymy, bo jeżeli taka firma z branży biżuterii chciałaby wejść na wykup, no to jakby, ja bym pomyślał o tym, że okej, no to jakby jak myślę o wykopie, to raczej tam jakby kobiet bezpośrednio odbiorczyń tego nie znajdę, ale mogę tam znaleźć ich mężczyzn, mogę znaleźć ich tam ich partnerów, które jakby osób, które będą chciały jakby w jakiś sposób chociażby obdarować swoją ukochaną.
A możemy wyjaśnić jeszcze, czym jest wykop, bo pomyślałam, że dla nas to może być oczywiste, ale nie dla wszystkich musi.
Tak, myślę, że no to wyjaśnić, czym jest wykop. To taki polski Reddit, ale myślę, że nie jest dobre wyjaśnienie. To jest portal społecznościowy, który polega na tym, że tworzą się takie właśnie mikrospołeczności i w tym miejscu w skrócie można wrzucić cokolwiek i społeczność decyduje o tym, czy ten materiał jest na tyle ciekawy, żeby on był w takim miejscu, gdzie są wyróżnione te tematy, czyli na przykład jeżeli wrzucamy 10 artykułów, linków do artykułów z jakimś podglądem tego artykułu, no to jeżeli on jest ciekawy i społeczność uzna, że on jest faktycznie ciekawy, czyli go wykopie, czyli da kilka strzałek w górę, kliknie takie strzałki w górę, czyli takie trochę polubienia na Facebooku, no to wówczas jakby ten temat jest taki gorący i jakby tam na wykopie właśnie się dużo dzieje, jest bardzo mocno komentowany.
On wypływa.
Co?
On wypływa.
On wypływa, tak. I on jakby zazwyczaj te rzeczy, które wypływają na wykopie, no to potem wypływają też na innych mediach społecznościowych. Czyli to często też jest takie, właśnie to jest, i to jest myślę, że dobre pod kątem tego
czyli to, co znajdziemy na przykład na Instagramie, być może wcześniej parę godzin czy dni wcześniej i cieszyło się popularnością na wykopie, tak?
Jest duża szansa, ale to może działa w dwie strony też.
Okay.
To działa w dwie strony, bo jakby zarówno rzecz, która się pojawia, może akurat Instagram nie, ale Facebook na pewno, czy filmy na YouTubie na pewno.
Okay.
I
jakby, czyli dobrze być na wykopie i trzymać rękę na pulsie.
Zdecydowanie.
Co się dzieje.
Zdecydowanie.
Bo właśnie to jest trochę bolączka. Często marketingowe czy social mediowe właśnie działania musimy planować, układać harmonogramy, oddawać do akceptacji. No a rzeczy w internecie dzieją się cały czas i drastycznie się zmieniają. Mm-hmm. Jeżeli będziemy dwa dni czekać na przykład albo i parę godzin na akceptację jakiegoś na przykład postu nawiązującego do trendu z social mediów, ten trend może już zniknąć i ta fala przeminie i my się na niej nie uniesiemy.
I dokładnie tak jest z TikTokiem chociażby, więc jakby ja myślę generalnie, że w pracy w mediach społecznościowych jakby warto mieć plan, warto mieć jakby wspólny kierunek i tak dalej, natomiast no tak daleko jak możemy sobie na to pozwolić, to zachować ten jeden post tygodniowo, który może iść z jakąś bardzo przyspieszoną ścieżką akceptacji chociażby, czy coś takiego, ponieważ no tutaj bardzo często liczy się czas i TikTok jest na przykład tego bardzo dobrym przykładem, ale też właśnie jakby społeczności też są, same społeczności też są tego dobrym przykładem, bo jeżeli w tym tygodniu rozmawiamy na ten temat, ponieważ jakby wydarzyła się jakaś informacja, która, w sensie wydarzyła się jakaś sytuacja, która trochę zachęciła te osoby do tego, żeby zacząć się interesować tym tematem, no to raczej za tydzień to będzie takie A, okej, okay, no to porozmawiajmy jeszcze o tym, jeszcze raz o tym, o czym cały internet rozmawiał tydzień temu.
No więc i wtedy już może nikt nie chcieć z nami o tym rozmawiać.
Tak, bo jakby jeżeli będziemy za bardzo też myśleć o tym, jak włożyć tą naszą markę chociażby do tej opowieści, czy coś takiego, no to też jakby to no, trochę nie ma sensu w takiej sytuacji, bo jeżeli nad czymś zbyt długo myślimy w internecie, to potem zazwyczaj to się kończy tak, że no, nie cieszą się jakimś wielkim zainteresowaniem te treści.
Okej, okay. Ale wróćmy jeszcze tak na chwilkę do tego budowania społeczności. Tak. Czyli Wykop, czyli grupy na Facebooku. Gdzie jeszcze warto? I od razu poproszę cię o odpowiedź na pytanie, jak to robić? Jak już mamy miejsce, to tak. Co dalej? Bo zastanawia mnie, jak mamy zebrać tam ludzi, w których będziemy budować to zaangażowanie i poczucie społeczności. No bo przecież, żeby znaleźć w jakiejś grupie, na przykład na Facebooku, musimy wpierw ją wyszukać. Jakoś musimy na nią wpaść.
No tak, bo tak naprawdę myślę, że nawet można się skupić tylko na tym Facebooku, na tych grupach na Facebooku, bo no właśnie jakby, tak jak powiedziałem, jest Wykop, no jest jeszcze ewentualnie Discord, czyli komunikator w ogóle dla graczy.
Okay.
No jakby taki komunikator dla graczy. Nie wiem, jest też Slack, w którym można, który też jest komunikatorem bardziej takim firmowym, natomiast coraz więcej marek takich ze Stanów Zjednoczonych, no to się decyduje na to, żeby budować swoją społeczność chociażby na Slacku. Natomiast jakby w taki najprostszy sposób i bardzo mocno odpowiadając na polskie realia póki co, to myślę, że warto przede wszystkim skupić się na budowaniu silnej społeczności na grupie na Facebooku, która faktycznie będzie rozwiązywała trochę te problemy. Więc póki co, jakbym miał komuś doradzić na ten temat, to postawiłbym 100% zaangażowania na grupy na Facebooku, ponieważ sam Facebook też bardzo mocno rozwija w ostatnich latach te grupy i tam naprawdę można bardzo wiele rzeczy zrobić, bo w sytuacji, jak już założymy tą grupę na Facebooku, no to możemy tam organizować transmisję na żywo, możemy tam organizować pokoje audio, też na żywo. I takie pokoje audio wyświetlają się w ogóle w aplikacji na pierwszym miejscu, na aplikacji mobilnej. Możemy tam organizować sesję pytań i odpowiedzi. Możemy tam jakby jakby tworzyć przewodniki i tworzyć jakby takie miejsca, gdzie możemy się czegoś wspólnie nauczyć. Więc jakby tych funkcji, które jakby tam są zaszyte, jest bardzo dużo. Myślę, że wiele grup z nich nie korzysta tak szeroko, jakby mogły. Szczególnie jeżeli chodzi o marki. Natomiast jak taką grupę założyć? No, wejść na Facebooka po prostu i utworzyć grupę. Natomiast też warto jakby pamiętać o tym, żeby to zawsze jakby zaczynać od tego, że jest to grupa publiczna i że jest to grupa tworzona przez stronę. I jakby to miejsce jest takim miejscem, gdzie jakby te osoby, które już nas na tyle lubią, żeby wspólnie rozmawiać o tym temacie, to żeby miały tą przestrzeń do rozmowy. I to chyba właśnie myślę, że jest takim czymś, co jakby powinno przyświecać bardzo mocno każdej marce, która myśli o założeniu społeczności, bo przy każdej marce znajdzie się jakiś problem, który ktoś może mieć, gdzie może się pojawić marka i go rozwiązać. Czy to jest oprogramowanie do tworzenia muzyki, czy to jest oprogramowanie do nie wiem, do sterowników PLC na jakiejś tam hali produkcyjnej, czy jest to jakby nawet nie bezpośrednio związane z tym, co my sprzedajemy, bo to może być po prostu społeczność automatyków w Polsce, czy społeczność inżynierów budownictwa. I jakby wtedy my się możemy tam pojawić z naszym, nie wiem, super kaskiem na budowę, czy coś takiego.
No tak, bo czasem chyba nie chcemy dopuszczać do głosu klientów w takiej obawie, że nie mają nam, mogą nam powiedzieć coś, czego nie chcemy na przykład usłyszeć, albo nawet bardziej nie chcemy, żeby inni usłyszeli. Czyli tworzenie społeczności musi zakładać gotowość na to, że dyskusja może potoczyć się nie po naszej myśli, no bo kiedy oddajemy ludziom przestrzeń do rozmowy, tracimy kontrolę nad tymi treściami.
Myślę, że nawet szerzej można o tym powiedzieć, że to nie jest kwestia tylko, kiedy tworzymy właśnie społeczność, tylko jakby generalnie tworząc jakiekolwiek media społecznościowe, musimy być na to przygotowani. Co zrobić w takiej sytuacji? Natomiast jakby ta wartość wyróżniająca społeczność jest taka, że jeżeli coś jej się nie spodoba, to ona po prostu bardziej, jakby ona silniej zareaguje, bo jest jakoś związana, czuje na tej grupie na Facebooku, po prostu czują się czasami mniej bezkarni pod takim kątem, że faktycznie mogą tam napisać to, co czują. Więc myślę, że zawsze warto być przygotowanym, natomiast jakby wziąć te plany, które mamy na odpowiedzi na kanałach typu YouTube, Facebook, LinkedIn i tak dalej. I w przypadku grup na Facebooku, czy społeczności, czy już w ogóle wykopu, czyli tych bardziej alternatywnych właśnie miejsc, gdzie może się pojawić marka, no to tam tak jakby te plany tak podwoić jeszcze, tak potroić, żeby jakby to było jednak coś mocniejszego. Bo po prostu no też trzeba pamiętać o tym, że my musimy być odpowiedzialni za tą społeczność i my jesteśmy odpowiedzialni za tą społeczność. I jeżeli coś jej się nie spodoba, no to raczej to jest kwestia tego, że my sami mogliśmy tego uniknąć, niż że to cały świat się nastawił przeciwko nam i teraz to cały świat jest zły. No to nie o to chodzi.
Zastanawia mnie to, bo kiedy wymieniasz marki, kiedy wymieniasz społeczności, które mogą się zaangażować na Facebooku, mówisz o takich zawodach, które kojarzą mi się raczej z pokoleniem milenialsów, z zetkami. A jak to jest ze starszymi użytkownikami, którzy przecież też są niezwykle ważnym sektorem rynku? No silversów mamy już na Facebooku. Czy oni też znajdują się w społecznościach? Oni na nie trafiają?
Myślę, że trafiają, na pewno. Myślę, że trafiają, natomiast szczerze mówiąc nie mam za bardzo doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o użytkowników bardziej z tym większym doświadczeniem. Natomiast no, wówczas się trzeba też trochę przygotować do tego, że ten sposób komunikacji też będzie troszeczkę inny. Że jakby jeżeli trafiamy do starszych użytkowników, to raczej musimy się nastawić na to, że gify chociażby w komentarzach z słoneczkami, z kwiatami i tak dalej, że mogą być raczej częstsze niż na zwykłym Facebooku. Natomiast w takim ogólnym wrażeniu to myślę, że i jakby z mojego doświadczenia, to na grupach na Facebooku raczej nie ma takich osób, ale być może jest to kwestia po prostu tego, że jakby w przypadku RocketJobs.pl mamy te grupy raczej właśnie skupiające osoby, no raczej młodsze, ale też jakby tak do tego powiedzmy 45 roku życia.
Ale potencjał chyba jest i warto mieć tego świadomość, bo liczba użytkowników w wieku właśnie nazywanym, czy z pokolenia nazywanym dziś baby boomers, czy właśnie już silversami, to są dziś aktywni uczestnicy Facebooka, użytkownicy Facebooka.
No tak, ale to właśnie to jest ciekawe, bo z kolei na przykład Gen Z czy osoby młodsze, to właśnie częściej się uaktywniają na grupach, a właśnie te osoby, o których mówisz, częściej uaktywniają się właśnie pod postami publicznymi. I to jest jakby też, myślę, że ciekawy wątek, że w pewnym momencie w Polsce rozwinęła się...
Nie mają wstydu po prostu.
Tak, że w pewnym momencie też w Polsce się rozwinęła taka sieć grup na Facebooku z różnymi sekcjami i tak dalej. To chodzi tutaj o grupy typu Jak będzie w AKP-ie. I w pewnym momencie jakby wiele osób właśnie tam wpadło i tak trochę zostało i jakby często na tym Facebooku, jeżeli chodzi o osoby młode, to zostają jeszcze w tych właśnie dla tych grup. I to jest bardziej chyba tego kwestia, natomiast no właśnie te osoby starsze raczej publicznie reaguje.
Swoją drogą, czy to bardzo teraz zareklamowałeś tworzenie społeczności, skoro mówimy, że użytkownicy zostają na Facebooku, bo wiążą ich z nim grupy zaangażowane społeczności, no to doskonała reklama dla tego, o czym rozmawiamy.
No tak, tym bardziej, że jeszcze mamy właśnie grupy chociażby miejskie i zobaczmy, jak grupy miejskie, typu
tak,
Praca Warszawa, czy chociażby, nie wiem, Poznań kupię, sprzedam, to jak takie społeczności działają. I w sytuacji, kiedy jakby mamy wszystkie w sensie, jakby jak już nie mamy tych forów trochę, forum gdzieś tam postawionego na PHP, gdzieś tam na jakimś hostingu takim dziwnym, no to kiedy już nie mamy tej społeczności na forum, no to my szukamy mimo wszystko tego miejsca, gdzie możemy chociażby ponarzekać na to, że, nie wiem, sąsiad gdzieś źle parkuje chociażby, czy po prostu
tak,
wymienić się rzeczami.
Śmieciami,
dokładnie
albo
tak,
się.
Dokładnie tak. Dlatego właśnie jakby jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać ten potencjał tego, no bo my też jesteśmy, jakby potrzebujemy takiego naszego stada, potrzebujemy czuć się elementem społeczności. Więc w sytuacji, kiedy znajdujemy jakby wspólne takie trochę problemy, czy też znajdujemy wspólne wartości w przypadku na przykład właśnie naszej marki wśród naszych fanów, no to wówczas jakby jeżeli wykorzystamy to, te jakby wspólne wartości naszych fanów na przykład, jeżeli chodzi o naszą markę i stworzymy im taką społeczność, żeby oni się tam dobrze czuli, żeby wiedzieli, że znajdą tam zawsze odpowiedź na ich pytanie, no to wtedy myślę, że warto. No takim przykładem jest chociażby Coffee Desk, który stworzył grupę Coffee Desk Kawowe Wsparcie. No i tam jakby ta społeczność jest bardzo silna i tam ta marka jest bardzo obecna. Zresztą jakby ta społeczność ma też jakby tam bardzo dużo do powiedzenia, ponieważ chociażby ktoś może dodać post, hej, Coffee Desk, a kiedy darmowa dostawa? No i jakby się wtedy okazuje, a okej, dobra, to zrobimy jutro. I nagle za sprawą społeczności wszyscy użytkownicy dostają darmową dostawę na przykład nawet tego samego dnia. A innym przykładem jest jeszcze Pasibus, czyli sieć burgerowni, która ma grupę Rasowe Pasi Brzuchy. No i tam czterech bohaterów wypowiada się właśnie w imieniu Pasibusa. No i tam z kolei jakby przez to, że jakby ludzie mogą się dzielić tam swoimi zdjęciami burgerów chociażby, czyli robią ten taki social, no w sensie content generowany przez tworzony przez użytkowników, czyli sami robią reklamy, o zobaczcie, ale dzisiaj zjadłem burgera, no to tam z kolei jakby te osoby, które stawią tam takie zdjęcie, to za najlepsze zdjęcia są nagradzani kolejnym małym burgerem. Czyli że jakby tworzymy społeczność i ta społeczność jest bardzo duża, gdzie jakby no taką trochę pocztą pantoflową jakby rozchodzi się, że hej, jakby trzeba dołączyć do tej grupy, bo tam dają darmowe
można
burgery.
Można burgera.
Tak, w sensie najpierw muszę zrobić super zdjęcia tego burgera jakiegoś innego, żeby
ale
potem
to nie
dostać
szkodzi.
Burgera. Ale to nie szkodzi, bo jakby dla marki ostatecznie jakby cena pozyskania 200 polubień pod zdjęciem i wygenerowania tam powiedzmy 20 komentarzy, no to ta cena, nie wiem tam ile może kosztować burger, 18 zł tak naprawdę, no to jakby myślę, że to jest całkiem dobra cena.
A jak poznajesz, że twoi odbiorcy są zaangażowani? Skąd, no bo możemy, albo to może źle zadane pytanie, bo zaangażowanie widzimy ze statystyk. Możemy też je zobaczyć w wynikach firmy po jakimś czasie, ale skąd wiesz, że udało ci się już stworzyć dobrą społeczność?
No, mimo wszystko pod względem tej dosyć dobrze rozwiniętej analityki, jaką mamy na grupach na Facebooku. I tam jakby obserwujemy to, co się dzieje na Facebooku, czyli jakie posty generują największe zainteresowania, jakie osoby są najbardziej aktywne, jaka jest demografia tych osób, czyli mamy bardzo dużo tych informacji. Natomiast ostatecznie, no to, że będziemy mieli wiele osób na naszej grupie, no to biznesowo się to nie spina po prostu. Bo jakby może, okej, pod kątem takim, że najszybciej rozwijająca się grupa na Facebooku dotycząca tego i tego, no to jest fajne, nie? Fajnie to brzmi i tak dalej. Jakby w relacjach z klientami możemy to fajnie wykorzystać. Natomiast jakby ostatecznie, no musimy na to też trochę patrzeć biznesowo i ile, na ile nam się taka grupa opłaca. A jak to sprawdzić? No, my w RocketJobs.pl mamy bardzo mocno rozwiniętą analitykę i tak naprawdę każdy link, który tam jest wrzucony, ma właśnie zapięte jakby wartości do pomiaru, więc my dokładnie widzimy, który post wygenerował ile konwersji. Więc jakby myślę, że marki też mocno nie doceniają tego, jak dużą wartość ma to, żeby same sprawdzały, jak im te posty idą. I to bardzo łatwo można sprawdzić, czy taka marka sprawdza, jak radzi sobie ta społeczność, czy nie. Po prostu klikając w ten link i sprawdzając, czy tam jest w linku znak zapytania UTM, source i tak dalej. W sumie po co ktoś miałby to sprawdzić za czyjąś markę. Mhm. Natomiast my bardzo mocno to na to stawiamy, ponieważ jesteśmy w stanie dzięki chociażby, nie wiem, testom AB zobaczyć sobie, która kreacja do danej formy będzie pasować bardziej, czyli co nam lepiej konwertuje. Czy jest to format kosmiczne oferty pracy, gdzie tam dajemy 5 ofert pracy z najlepszymi widełkami, najlepiej jeszcze zdalnie i w super firmach. No to czy jakby takie 5 ofert na przykład nam lepiej konwertuje, czy lepiej nam konwertuje na sesję chociażby coś w stylu właśnie pracówki, czyli wypisu wszystkich linków do ofert pracy z danej kategorii. Mhm. Czy chociażby, czy będzie to forma takiego postu z pojedynczą ofertą pracy. Jeżeli nie będziemy tego sprawdzać, nie będziemy wiedzieć, jak działa nasza społeczność i w tym wszystkim jest bardzo ważne to, żeby właśnie analizować to, a nie zostawiać także źródło Facebook. I tyle. Ale to, że jakby jeżeli tworzymy społeczność na Facebooku i mamy właśnie grupy, mamy reklamy, mamy też organik, działania organiczne z Facebooka, no to jakby jeżeli ja widzę w panelu potem Google Analytics, że źródło Facebook i jakby tam jakieś tylko dopiski, no to nie jest zbyt dokładne, bo wtedy bardzo łatwo jakby wyciągnąć wnioski, że no to na przykład Instagram nam lepiej konwertuje, ale jakby nie patrzymy na to, że na przykład Facebook nam faktycznie w grupach lepiej konwertuje niż ten Instagram i na przykład nie zajmować się tym Instagramem, tylko zacząć się zajmować Facebookiem, bo pod kątem skali, no to zawsze to będzie, że mamy tam 40 tysięcy na Facebooku na przykład, 10 tysięcy sesji z Instagrama, no to zobaczymy, że ten Instagram nam jakby tak średnio działa, ale jeżeli zobaczymy, że jakby pochłaniając ten sam czas, który jest potrzebny na Instagrama, przerzucając go na grupy, że jakby patrząc pod, już rozdzielając to, że z samych grup mamy 20 tysięcy sesji, no to jeżeli mam ten sam czas poświęcić na Instagrama i na grupy na Facebooku, no to ja wolę tam, gdzie mi się bardziej opłaca po prostu.
Na koniec chciałabym ciebie zapytać o to, czy jest sens i czy to w ogóle zadziała, jeśli chcielibyśmy spotkać się na żywo z naszą społecznością. Pandemia, trudno to może oceniać, ale na pewno nie mamy już większości obostrzeń, z którymi żyliśmy tak długo. Coraz częściej w związku z tym spotykamy się na żywo. Czy są szanse, by z social mediów wyciągnąć naszą społeczność do tak zwanego reala i czy to zadziała?
Ciekawe, że o tym mówisz, ponieważ Facebook sam wprowadził niedawno na grupy na Facebooku taki format posta, właśnie zachęcający do spotkania się. Więc rzeczywiście ten jakby to jest zauważalne, że gdzieś jakby widocznie tak jest. Ja nie spotkałem się z tym, żeby faktycznie jakby grupy na Facebooku spotykały się jakby poszukać, nie wiem, razem ofert pracy czy coś takiego.
Może, natomiast... Ale jeśli mówiłeś o rowerzystach, wspólna przejażdżka na
otwarcie
sezonu.
Właśnie bardziej, ale tak, to właśnie też jest jakby trochę kontekst tego, że pytanie, po co się tam spotykamy, bo jeżeli spotykamy się, żeby pocelebrować markę, no to przykro mi, nikt nie przyjdzie na to, bo w najlepszym przypadku ludzie mają gdzieś po prostu tą markę. Oni przychodzą dla pewnego doświadczenia, oni przychodzą dla jakby dobrej jakości. Za tym stoi oczywiście marka, natomiast no jakby, żeby pocelebrować trochę istnienia, no to nie oszukujmy się, nikt nie przyjdzie. Jeżeli zorganizujemy takim rowerzystom na przykład super turniej napędzany przez danego producenta rowerów, super. Jakby i najlepiej jakby elitarny, że tam mogą tylko członkowie grupy się jakby do niego zgłosić, super. Fajna okazja, super też pozycjonuje też tą społeczność pod kątem takim, że okej, tutaj są naprawdę specjaliści, tutaj są naprawdę jakby osoby zaangażowane. Natomiast raczej to są, jeżeli te grupy się spotykają, to raczej to są takie kwestie typu, kiedy rozwijamy na przykład markę osobistą kogoś związanego z mowami motywacyjnymi, czy coś takiego, nie? Że raczej jest to kwestia tego, żeby razem się spotkać i razem właśnie tak trochę pomyśleć razem, trochę porozmawiać. Mogą to być jakieś spotkania podróżnicze na przykład, czy coś takiego, a raczej mniej jakby hej, spotkajmy się, kupujcie moje gadżety. Także raczej to jest właśnie to, że jakby nie możemy o tym zapominać, że nawet w realu musimy dawać tej grupie faktycznie to, po co oni tam przyszli.
A może zwłaszcza w realu.
Szczególnie.
Musimy im to dawać. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Artur Lamali z RocketJobs.pl, a to był podcast Icon Management Review o biznesie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dzięki.